Gościem Radia Z2 jest Kamil Magot, wieluński, były triatlonista, obecnie wspinacz po próbie w Argentynie. Dzień dobry, Kamil.
Dzień dobry, witam.
Nie udało się zdobyć szczytu w Argentynie, a Aconcagua na razie pozostaje tym szczytem niezdobytym. To takie krótkie pytanie na początek, jest niedosyt, czy jednak jesteś szczęśliwy, że udało się zejść, wrócić z góry na dół, wrócić do domu?
No tak jak rozmawialiśmy tutaj przed momentem jeszcze na offie bez mikrofonu, no życie nie jest czarno-białe i oczywiście niedosyt jest. Ale z drugiej strony no, udało się wrócić, więc to też jest powód do zadowolenia, że w całkowitym zdrowiu, z fajnym bagażem doświadczeń tych pozytywnych, negatywnych i jasne, zupełnie inaczej by to wyglądało, gdyby wejście udało, ale jest jak jest. I jedziemy dalej.
Ostatni raz, kiedy mieliśmy okazję rozmawiać, byłeś po powrocie z Ekwadoru, tam udało się zdobyć dwa szczyty. Ta wyprawa do Argentyny, opowiedz trochę o niej, czym ona się różniła od tamtej, czym to wspinanie w Argentynie różniło się od Ekwadoru.
Wszystkim, to tak jednym słowem, słowem wstępu. Poziom trudności, logistyki, skomplikowania, ilości sprzętu, terenu, w którym się wspinamy, podziału na obozy, to wszystko było inne. Te szczyty w Ekwadorze raczej przypominały nasze polskie Tatry, czyli zaczynamy z dołu, wchodzimy na szczyt i raczej tego samego dnia schodzimy na dół. Ewentualnie dzielimy to pierwszego dnia, podchodzimy lekko do schroniska. Akurat w polskich górach ciężko sobie to wyobrazić, bo te odległości, te dystanse są mniejsze. Natomiast w Argentynie samo dotarcie do głównego obozu bazowego zajęło mi 4 dni. To jest troszkę inna przygoda, trochę inna logistyka, żeby spakować część rzeczy i wysłać do obozu pośredniego, w którym stacjonujemy przez pierwsze 2 dni, a część rzeczy wysłać do obozu głównego, które będą czekać, ale jednocześnie tak to podzielić, żeby na swoich plecach nie nieść tego, co nie jest potrzebne. Nie jest, za dnia nie jest mi potrzebny śpiwór czy namiot. Ale jednocześnie musiałem wiedzieć, jakie temperatury będą panować w tym obozie pośrednim, przed obozem bazowym, no bo nie wiedziałem, który namiot, czy śpiwór, czy karimatę zabrać, a z racji, że wszystko waży, wszystko trzeba gdzieś upchnąć, no to jakby ta logistyka sama w sobie była trudniejsza. Sam fakt wspinaczki i dróg. W Ekwadorze wspinałem się po lodowcach, więc po pierwsze musiał być partner, musiała być lina, trzeba było uważać na szczeliny, więc sam poziom niebezpieczeństwa, przynajmniej wynikający z terenu, był trudniejszy. Natomiast w Argentynie, mimo wszystko, że na Aconcagua jest lodowiec, to ja wspinałem się drogą normalną, gdzie tego lodowca nie ma. I można powiedzieć, że poza wysokością, aż i tylko, tak naprawdę to był trekking, jakkolwiek to znaczy, jakkolwiek to wybrzmiało z moich ust, to było tylko chodzenie mniej lub bardziej po szlaku, po takiej wydeptanej ścieżce, czasami po piargach, czasami tego szlaku nie było, szczególnie podczas ataku szczytowego, gdzie dzień wcześniej pod wieczór spadł śnieg, nieplanowany śnieg, więc ja nigdy wcześniej nie będąc na szczycie musiałem opóźnić dzień, jakby godzinę ataku szczytowego, bo wychodząc o 4 rano ze swojego namiotu po prostu nie wiedziałem, gdzie jest szlak. Znaczy wiedziałem, gdzie jest mniej więcej, ale jak ktoś chodzi po górach, to wie, że metr w tą czy w tą może mieć znaczenie.
Dużo czasu zajmuje przygotowanie do takiej wyprawy, bo mówisz tutaj o tej logistyce, o bagażach, o plecakach, o tym, co musisz mieć ze sobą, czego nie potrzeba. Jedna kwestia to jest sama podróż, bo to można sobie spokojnie zorganizować przez internet, zabukować wszystkie przeloty, czy ta podróż jest mniej czy bardziej skomplikowana, ale tam na miejscu trudno jest zaplanować taką wyprawę, takie wejście?
No jedni powiedzą, że trudno, drudzy powiedzą, że nie trudno. Jakby dla mnie sam moment przygotowań jest po pierwsze ważny, po pierwsze to jest fajne, bo przygotowanie się do wyprawy, do jakby pozyskiwanie informacji, na przykład okej, no mam kuchenkę, potrafię używać tej kuchenki, potrafię sobie ugotować obiad, wodę, stopić śnieg, no ale okazuje się, że zapalnik, który jest w kuchence, no on działa do jakiejś wysokości. Mówię o takim zapalniku jak zapalniczce, taki chyba piezoelektryczny. No i okej, on działał na 5000 metrów, ale wiedziałem, że na 6000 nie będzie działał. No i teraz pytanie, czy mam wziąć zapalniczkę? No nie, no bo zapalniczka też raczej się wtedy nie odpali, więc czym? Jakby tu trzeba wiedzieć, że trzeba mieć albo zapałki, które no, nie mogą zamoknąć, bo nie spełnią swojej funkcji, albo na przykład wziąć ze sobą krzesiwo. I takich rzeczy było multum, których ja nie musiałem wiedzieć przed wyprawą, no ale jakby się okazało w obozie trzecim, że ja nie jestem w stanie stopić śniegu, no to bym powiedział klops. Trochę za późno, żeby wtedy dowiedzieć się, że nie jestem w stanie zapalić, podpalić kuchenki. I to jest jeden z przykładów, który trzeba mieć zaplanowany. Sam pomysł pojawił się w lutym zeszłego roku i tak naprawdę w kwietniu byłem już po pierwszych rozmowach z agencją. I jak sobie przeskrolowałem moją rozmowę na WhatsAppie z agencją, to praktycznie nie było tygodnia, w której nie wymienialibyśmy wiadomości, więc jakby jest pełno rzeczy do zaplanowania. No pytanie to może bardziej do słuchaczy. Ile namiotów byście wzięli na taki wyjazd? No logika podpowiada, że jeden. Tak samo z matą do spania. A mam przypadek, wyszedłem na drugą rotację, która miała być ostatnią rotacją i w obozie drugim uszkodziła mi się mata do spania. I nie uszkodziła się z mojej winy, tak jak 3 dni później, którą przebiłem rakiem z mojej winy. Na szczęście udało się zakleić. Tylko to była mata zimowa, która zaczęła puchnąć od środka i zamiast 10 cm grubości w miejscu, gdzie miałem głowę, miała pół metra. A w miejscu, gdzie miałem biodra, nie miałem nic. I do tej pory mam siniaka na biodrze, bo całą noc przespałem na kamieniu. I nie mając zapasowej maty, oczywiście niestety w base campie, no ja wyprawę bym przerwał. Nie wyobrażam sobie spać 6 kolejnych dni na kamieniu. Jeszcze akurat wtedy ta noc zbiegła się z tym, że dopadła mnie lekko choroba wysokościowa, więc no kolejnego dnia no to nie był mój najlepszy dzień życia. Czułem się wielokrotnie w życiu lepiej niż wtedy. Ale musiałem zejść do tego obozu głównego, wziąć matę i wejść z powrotem do góry. Gdybym tej maty nie miał, to wróciłbym do domu z tak błahego powodu. A tak samo miałem 2 namioty i w momencie, kiedy mój główny namiot został do góry, nie musiałem go rozkładać, brać na dół po to, żeby następny dzień go wnieść, tylko wyciągnąłem z torby drugi namiot, rozbiłem, przespałem się i następnego dnia poszedłem do góry. To są takie, powiedzmy, istotne pierdoły.
No tak, ale ważne. To są rzeczy, które można zaplanować, ale nie wszystko jesteś w stanie przewidzieć. Oczywiście prognozy pogody mogą mówić jedno, ale pogoda potrafi też zaskoczyć i ciebie też to spotkało podczas ataku szczytowego.
Tak, znaczy może to nie, może słowo zaskoczyć to nie jest najbardziej trafne, bo raczej świadomie lub nie byłem przygotowany na to, że tam zawsze coś się może wydarzyć. Czy spadnie kamień, czy spadnie deszcz, czy spadnie śnieg, czy nagle w miejscu, gdzie przez całe 2 tygodnie nie było śniegu, nagle był śnieg i nie da, jeśli ktoś nie miał raków, to po prostu utknął. No bo nie twierdził, że na przykład wychodził z założenia, że no po co mu raki, skoro nie ma śniegu. No ale za 2 godziny śniegu było aż za dużo, a pod śniegiem było po prostu ślisko. Tak, no pogoda niestety zaskoczyła i w dniu, przed dzień ataku szczytowego, kiedy po prostu zaczął padać, a padać nie miało. Nie był wielki problem, bo mimo wszystko to już była taka wysokość, że nic pod śniegiem nie zamarzło. Więc następnego dnia idąc przez ten śnieg, to nie było niebezpieczne. Niebezpieczne było to, że na początku, wychodząc o 4 rano, ja nie widziałem szlaku. Ja nie wiedziałem, czy mam iść bardziej w lewo, w prawo. A to jest trochę istotne, szczególnie jeśli nie widzi się, gdzie się staje. A już sam atak szczytowy, czyli gdzieś tam godzina 10, przyjmijmy, że o godzinie 10, w momencie, kiedy dotarłem do takiego zniszczonego schronu na około 6400-500 metrów, było bezchmurne niebo, bezwieczne niebo i za 3 minuty był huragan. Sami się wydaje niemożliwe, bo jakby te 3 minuty wiem na podstawie tego, mając nagranie jedno przy bezchmurnym niebie i następne już, kiedy ta pogoda się zepsuła. I te nagrania dzielam 3 minuty. Wydaje mi się, nawet z obecnej perspektywy, wydaje mi się, że w 3 minuty pogoda tak się bardzo nie może popsuć, że to jest jakiś żart. Ale niestety no, po 3 minutach stwierdziłem, że no to jakby czas wrócić. I to było tyle trudne, że nawet zawracając, czy jakby podejmując jedną, jedyną słuszną decyzję, miałem problem wrócić do obozu trzeciego. Gdybym nie miał ze sobą komunikatora satelitarnego, z którym po pierwsze tam kontaktuję się z rodziną, rodzina widzi ślad, bo to urządzenie wysyła jakby moją pozycję co 2 albo 10 minut, to gdybym nie miał tych kropek, a wydaje mi się, że mam naprawdę ponadprzeciętną orientację w terenie, czy z mapą, czy bez, ja nie wiedziałem, gdzie iść. I gdyby nie to urządzenie, to miałbym problem po prostu wrócić do obozu, więc no to też jakby pokazuje, jak ta sytuacja może się zwrócić i jak można trafić z deszczu pod rynnę.
Powiedziałeś przed momentem, że po 3 minutach podjąłeś decyzję, żeby zawracać. To były długie minuty. Pojawia się w takim momencie dużo wątpliwości, dużo myśli w głowie, bo decyzję można podjąć dwie, albo iść dalej w górę, ale to ryzyko, które zawsze jest w tak wysokich górach, jest zdecydowanie wyższe, albo wrócić i ryzykować zdecydowanie mniej.
Tak, ja zawsze wychodząc wyżej, to już nie będzie miało znaczenia, czy to będzie Śnieżka, Tatry, to raczej gdzieś tam na wysokości drzew staram się zostawić ego, bo po prostu mniej się wtedy dźwiga. I wydaje mi się, że brak ego akurat w górach pomaga. Może niekoniecznie wejść na szczyt, ale co z tego, jak się potem ma klepsydrę na płocie. A niestety podczas ataku szczytowego był taki, no nie wiem, czy przypadek to jest dobre słowo, ale w momencie, kiedy ja zawróciłem i jasne, jakby w momencie, kiedy podjąłem decyzję o tym, że zawracam, no to było mi źle. W sensie, no to chyba był najgorszy moment, kiedy było mi źle, że nie uda mi się wejść. Ale nie wyobrażam sobie podjąć innej decyzji. A jeden chłopak hiszpańskojęzyczny, prawdopodobnie Argentyńczyk, poszedł dalej. Jeszcze mam nawet go na nagraniu, jak on próbuje podejść. Taki 100-metrowy pionowy odcinek. Finał tej historii jest taki, że następnego poranka po prostu miał ostatni lot helikopterem w czarnym worku. No każdy podjął decyzję, jaką chciał. Nie byłem jedyny, który zawrócił. Jakieś 20-30 minut wcześniej na podejściu zawróciła grupa z przewodnikiem. I mimo, że pogoda wtedy się jeszcze nie zepsuła, to sam przewodnik mówił, że dzisiaj będzie... Już nie pamiętam, jakiego słowa użył, ale chodziło o to, że będzie niekomfortowo. To tak najdelikatniej mówiąc. No i teraz każdy sobie może odpowiedzieć, czy wejście na jakiś kawałek kamienia jest warty, czy nie warty. To już każdy sobie odpowiada na to pytanie sam.
Dużo ludzi próbuje wspinać się na takie góry. Masz już takie doświadczenie, no chociażby wcześniej z Ekwadoru, teraz z Argentyny. Dużo ludzi próbuje właśnie zaliczyć te szczyty, tak wysokie góry?
Tak, raczej wiedziałem, że sam obóz Plaza de Mulas, czyli ten base camp pod Aconcagua, to jest drugi największy obóz wysokogórski na świecie, od razu po Mount Everest. I rzeczywiście to, co można tam kupić, myślę, że gdyby to było bliżej jakiegoś kraju typu Katar czy Emiraty Arabskie, to jeszcze inaczej by to wyglądało, ale w bazie dało się kupić nawet Snickersa, co prawda za $7, ale jeśli ktoś miał życzenie, nie chcę powiedzieć, że mógł kupić wszystko, ale od jakichś produktów higienicznych, po puszkę coli, to jakby to wszystko było przywożone na miejsce helikopterem, więc no po pierwsze to jest ogromny biznes. Nie zdarzyło mi się wcześniej zapłacić, żadna tajemnica, ale samo pozwolenie na zdobywanie Aconcagua to koszt między $600 a $800 za kawałek papierka. I do tego papierka to mogę dodać jako bonus. Dostaje się 2 worki. Biały na śmieci, czyli na wszystkie śmieci powyżej obozu bazowego, bo jeśli jesteśmy w jednym, czy obozie pośrednim, czy w base campie, to jakby korzystamy z infrastruktury agencji, w której jesteśmy, ale wszystko powyżej obozu bazowego znosimy w tym białym worku. Potem jesteśmy rozliczeni, ile ten worek waży, ale mamy też pomarańczowy worek. Ja miałem to szczęście, że tego pomarańczowego worka często nie używałem, bo powyżej obozu bazowego nieczęsto jadłem, więc teraz sobie można wyobraźnią dodać, do czego ten worek służy. I ten worek też trzeba znieść i z wagi tego worka jesteśmy rozliczeni. Mogę na przykład dodać, że raz używając tego worka miałem rozwolnienie, więc teraz wyobraźcie sobie komfort, że płacicie $800 i ktoś każe wam nosić swój worek. To też jakby jest niespotykane na skalę świata, że akurat na tej górze używa się jednego czy drugiego worka. Ale no cóż, no, ciekawe doświadczenie.
To doświadczenie już za tobą, kolejne na pewno przed. Nie udało się wejść na Aconcagua, nie udało się zdobyć szczytu. Ta góra gdzieś zostaje jeszcze w planach, czy na razie ją zostawiasz, a planujesz zupełnie coś innego? Być może wstępnie, być może już jakoś bardziej konkretnie myślisz o kolejnym celu.
Aconcagua na pewno zostaje tam, gdzie była. Raczej nie wiadomo nic na temat, żeby się gdzieś miała przenieść, czy zniknąć, czy ktoś miałby ją wyłączyć na jakiś czas, ale póki co no, nie mam zamiaru tam wracać. To po pierwsze wynika z tego, że ja naprawdę jestem tak mentalnie zmęczony tą górą. Jakby wspinanie takie wielodniowe, etapowe pomiędzy obozami, jakby nie zdawałem sobie sprawy, że to jest aż tak męczące, nawet z perspektywy czasu. Jakieś kolejne plany mam, ale niestety nic konkretnego nie jestem w stanie powiedzieć, bo po prostu nie wiem, jak ułoży się mój kalendarz. I czy to będą Himalaje, czy to będzie Meksyk i najwyższy wulkan Ameryki Północnej, niestety nie wiem. Jedno jest substytutem drugiego, ale no im wyższa góra, tym niestety więcej czasu potrzeba, a nie wiem, czy ten czas na koniec roku gdzieś wynajdę. Jeśli się nie uda, to na pewno będzie to sezon wiosenny w Himalajach w przyszłym roku, jakkolwiek odlegle to brzmi, ale no, jakby to też nie jest jakiś stuprocentowy plan. Na pewno chciałbym pojechać w Himalaje, a co z tego wyniknie, to się okaże.
Życzę, żeby udało się spełnić te wszystkie założenia, te marzenia, te plany wysokogórskie i dziękuję za rozmowę. Kamil Magot był moim gościem.
Bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego.